Godzina 12.11, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samo południe, 25 września, jakby ktoś się zapomniał kartki z kalendarza rano ze sobą zabrać, ostatni pełny tydzień września i taki jeden z ostatnich tygodni, jeden z trzech ostatnich tygodni kampanii, za chwilę będzie już październik i naprawdę ostatnie metry w kampanii wyborczej. My na początek mamy polityka, Krystian Kamiński, poseł i kandydat Konfederacji na posła kolejnej kadencji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Między innymi pracujący w tej kadencji, która już mija, nawet minęła, między innymi w Komisji Spraw Zagranicznych, to od spraw dyplomacji zacznijmy. Kryzys z Ukrainą, kryzys w relacjach, dla Konfederacji to jest szansa, to jest tak, że jest pewna radość, że te relacje się tak potoczyły, a nie inaczej, że się popsuły.
Ja w czerwcu zeszłego roku już napisałem artykuł na ten temat, że mamy wiele rozbieżnych interesów z Ukrainą i że one wcześniej czy później wyjdą. Pytanie było wtedy, rok temu ponad, czy my w ogóle będziemy potrafili wyartykułować, co my właściwie chcemy od strony ukraińskiej i przeforsować, żebyśmy to dostali. No, historia, że tak powiem, pokazała, że nie potrafiliśmy wyartykułować żadnych naszych interesów, no i w związku z tym też nic nie dostaliśmy. A w momencie, gdzie strona ukraińska zobaczyła, że już wiele więcej od nas nie może dostać, a nasza pozycja międzynarodowa, dyplomatyczna nie jest taka silna, żeby przeforsować interesy ukraińskie, co na szczycie w Wilnie widzieliśmy, no to stwierdziła, że trzeba szukać mocniejszych graczy, no i zaczęła się orientować w ramach Unii Europejskiej na Niemcy. Dało się to przewidzieć, głupio nam powiedzieć, że wiedzieliśmy, że tak będzie, no ale niestety tak jest, my to widzieliśmy, bo każde państwo dba o swoje interesy przede wszystkim. Jakbyśmy rok temu wyartykułowali część naszych interesów, albo wszystkie, no to mogliśmy część już dzisiaj uzyskać, a tak zostaliśmy z niczym. I to mimo wszystko boli, bo chciałbym, żeby moje państwo było skuteczne na arenie międzynarodowej, a nie jest.
No, a z drugiej strony nie uzyskaliśmy wiele, ale czy Niemcy coś uzyskały poza słowami w ONZ-cie, że powinni wejść do Rady Bezpieczeństwa, to też jak na razie niewiele twardych rzeczy uzyskali. No, Polska uzyskała to, że Rosja nie jest we Lwowie, tylko jest gdzieś pod Awdijiwką. To jest pewien zysk.
No to jest pewien zysk, ale my mamy wiele więcej interesów w bezpośrednich stosunkach z Ukrainą, a był moment, gdzie można było tematy poruszyć i można było realnie uzyskać coś w zamian. Niemcy nie tylko to uzyskały, proszę zauważyć całe zwrócenie się Ukrainy chociażby do WTO, żeby na nas sankcje nałożyć. Mówienie o tym, że to Bruksela jest nadrzędna wobec suwerennych państw, wobec Polski i Polska tutaj zabiera sobie te kompetencje, jeśli chodzi o własne granice, no to były jednak bardzo daleko idące deklaracje na rzecz, na korzyść Niemców i uderzające w nasze interesy. W związku z tym, jeśli państwo w tym banku ukraińskie, które mówiło o tym, że ma bardzo dobre stosunki z nami, uderza w nasze interesy, popierając państwo, z którymi ścieramy się w ramach Unii Europejskiej, no to jednak jest to bardzo duże. Niemcy w sumie nie zaangażowały się tyle, od samego początku były sceptyczne. Politycy niemieccy na początku liczyli, że Kijów szybko upadnie, a teraz strona ukraińska w sporach bierze ich stronę, a nie naszą.
No ale z drugiej strony my w tym roku będziemy mieli wzrost gospodarczy, a Niemcy jako jedyny duży kraj Unii Europejskiej będą miały recesję i to bardzo wyraźno, więc też płacą za swoje błędy w polityce, za to zawahanie, za kontakty z Władimirem Putinem gazowe.
No oni to raczej płacą za to, że robią tą zmianę energetyczną, Energiewende, i to jest podstawowy ich problem. Gdyby nie wygasili elektrownie atomowe, gdyby jednak nie robili tej całej zielonej transformacji, to pewnie by wyszli na plus, ale...
No nie, gdyby mieli rosyjski węgiel, rosyjski gaz, przepraszam, po tanich cenach, też byliby do przodu. A tu zabrakło i atomu, i gazu.
Cała polityka niemiecka opierała się jakby na trzech filarach: ich bogactwo, właśnie tanie surowce z Rosji, brak inwestycji w wojsko, no i rynek zbytu chiński oczywiście. W związku z tym, skoro jedna noga, czyli te tanie surowce z Rosji w dużej mierze upadły, aczkolwiek też się umówmy, ta ropa też płynie tylko inną drogą, natomiast inwestycje w wojsko muszą być zdecydowanie zwiększone, bo NATO naciska, bo Niemcy sami w ramach Zeitenwende o tym mówili. No i ten rynek chiński próbują Amerykanie ograniczyć, no ten cały filar bogactwa niemieckiego jest zachwiany. Pytanie, czy tak będzie długofalowo. Jakieś pół roku temu ambasador niemiecki, jeszcze poprzedni, był w Sejmie. Ja właśnie o tym powiedziałem, że ja nie wierzę w to, że Niemcy za parę lat nie będą chcieli wrócić do tego, co dawało im po prostu bogactwo. On wtedy zaprzeczał, aczkolwiek moim zdaniem oczywistym jest, że czemu by mieli zmieniać na coś, co jest niepewne, skoro coś działało, no i perspektywy, jeśli do tego będą mogli powrócić, to moim zdaniem po prostu powrócą.
I do tego jeszcze, panie pośle, wówczas też mniej więcej pół roku temu dyplomaci niemieccy powiedzieli, że żeby Polska tak bardzo się nie puszyła, bo jej pozycja jest tylko chwilowa i gra ponad swoją ligę. Na ile jest tak, że to Berlin teraz jest tą stolicą, która stara się nas i wypchnąć z relacji z Ukrainy i w ogóle zmarginalizować, czy sprowadzić do poziomu, jaki Polska miała przed wybuchem wojny na arenie międzynarodowej. Jak powinniśmy się wobec Berlina zachowywać?
Asertywnie, stanowczo, tak, pokazywać, że pewne sposób myślenia Niemców o nas jako państwie, gdzie jest tania siła robocza, gdzie oni mogą wyeksportować, czy gdzie mogą swoje fabryki stawiać, żeby właśnie tanio to produkować, jako takie zaplecze, no to te czasy muszą po prostu się skończyć. Zresztą Niemcy wiele więcej mówił, właśnie ten ambasador na tym spotkaniu mówił, że tak naprawdę Niemcy są głębią strategiczną Polski i polska obrona bez Niemiec nie mogłaby istnieć. No jest to bardzo daleko posunięte i Niemcy tak naprawdę pozycjonują Polskę jako słabe państwo, które żyje dzięki temu, że Niemcy w ogóle tam robią inwestycje i bez niemieckiej siły wojskowej w ogóle nie mogłoby istnieć. No Niemcy tak nas pozycjonują. My musimy wyjść z tego. Z jednej strony nie możemy historycznie do nich podchodzić, zrzucając na nich całe zło, ale też nie możemy być tacy podlegli, jak Platforma przez wiele lat robiła, mówiąc, że oni są za nasze bezpieczeństwo.
A PiS zrzuca na Niemcy całe zło, jest zbytnio antyniemiecki, pana zdaniem?
No, Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. My musimy normalne mieć stosunki, asertywne, ale normalne z Niemcami. No niestety, geografia jest jaka jest, jest nieubłagalna. W naszym interesie jest, żeby Niemcy mieli jak najmniej stosunków z Rosją poza naszą, ponad naszą głową.
A co jest normalne? Jak to tego doprowadzić? Znaczy, rozumiem, PiS jest, Platforma była zbyt uległa, PiS jest zbyt asertywny, to gdzie jest ta, ten
nie,
złoty środek?
Właśnie gdyby był asertywny, to bym całkowicie zgadzał się z tą polityką. PiS jest historyczny, zrzucając całe zło, wszystko złego, co się dzieje w naszej okolicy na Niemców. Jeszcze robiąc to w sposób, no delikatnie rzecz biorąc, który można nawet w Niemczech jako bardzo negatywny odbierać. To nie jest tak, że w Niemczech wszystkie siły zajmują się Polską. Tak naprawdę nikt się Polską nie zajmuje. Jak się czytało przed ostatnimi wyborami programy niemieckich partii, Polska jako nazwa w ogóle występowała może 2-3 razy. Polska nie jest obecna w debacie, bo nikt po prostu nie uważa w ramach Niemczech, że można z Polską normalnie funkcjonować tak jak jest. My musimy doprowadzić do tego, że Niemcy będą nas traktowali poważnie, bo my, jeśli chcemy być państwem, które tutaj zostanie i robi i ma swoich sąsiadów, państwa, z którymi może współpracować, musimy mieć po prostu normalne stosunki, asertywne, pokazujące Niemcom, że nie chcemy być ich zapleczem, nie chcemy być półperyferią przy nich, ale jednocześnie nie rzucając całe zło na nich.
No jak a kwestia reparacji, bo to też jest to całe zło, które zrzucamy na Niemcy, warto kontynuować politykę starania się o reparacje za II wojnę światową, czy temat...
Po pierwsze, temat reparacji jest od samego początku źle zrobiony. Reparacje można by uzyskać, gdyby jakiś Trybunał Międzynarodowy powiedział, że nam się należą. My wszystkie sprawy przed 1989 oddaliliśmy, tak? My się tym nie zajmujemy. W związku z tym nie ma tego Trybunału. Skoro niemiecka strona mówi, że żadnych reparacji nie będzie, my mówimy, że chcemy, a nie ma Trybunału, który to rozstrzygnie, to tych reparacji nie uzyskamy. W związku z tym tu jest jakby podstawowy problem. Możemy mówić o zadośćuczynieniu i to powinniśmy robić. Mówić o zadośćuczynieniu, że Niemcy nigdy nie zadośćuczynili Polsce za straty, które w II wojnie światowej mieliśmy. Ale żeby to robić, musimy przemyśleć, jak chcemy do tego dojść. Żaden niemiecki polityk dzisiaj nie jest skłonny cokolwiek zapłacić. Dlaczego? Bo oni, niemieckie społeczeństwo w ogóle nie wie, albo dzisiaj się tym tematem nie zajmuje. Co powinniśmy robić? Szeroką, zakrojoną akcję kampanijną w ich mediach, w ich gazetach, w ich internecie, pokazujące, do czego Niemcy doprowadzili w II wojnie światowej. I wtedy, jeśli ten temat będzie obecny, bo politycy w Niemczech działają tak samo jak politycy na całym świecie. Jeśli ten temat jest w ich elektoracie obecny, to się nim zajmują. Jeśli przekonamy Niemców, opinię niemiecką publiczną, że nic nie zrobili, że tak naprawdę 70 lat po wojnie nigdy w żaden sposób nie zadośćuczynili, no no to będą gotowi na jakieś kroki. Reparacji w takiej formie prawnej nie odzyskamy. Możemy doprowadzić do tego, że zapłacą za zadośćuczynienie, ale żeby to zrobić, musimy mieć dojście do niemieckich polityków.
Chociaż jak patrzymy na historię rudu Herero z Namibii, z Afryki, no to widać, że jest jakaś szansa nie tylko na zadośćuczynienie, ale chyba właśnie na reparacje, bo to się udało Namibii uzyskać.
Tylko Namibia to po pierwsze to było jakieś, z tego co pamiętam, około miliarda, albo nawet niecałe, czyli pieniądze w ogóle nieproporcjonalne.
Znacznie mniej, bo i straty ludnościowe były znacznie mniejsze i straty materialne też były znacznie mniejsze.
I to nie są pieniądze, które Namibia dostanie, tylko to będą inwestycje niemieckie w Namibii. A chyba nie o to nam chodzi, tak? Nam o coś całkowicie innego chodzi. W związku z tym nawet nie ma co tego porównywać, bo Namibia szła całkiem inną drogą, a my po prostu niestety zrobiliśmy coś, czego dzisiaj nie ma, czyli próbujemy przed jakiś sąd pójść i te pieniądze uzyskać. Tylko mówię, nie ma tego sądu, który by rozstrzygał. Skoro Niemcy mówią, że nie będą płacili reparacje, my mówimy, że chcemy, a nie ma tego sądu, który ma to rozstrzygać, to nie ma tej instancji. W związku z tym uważam po prostu, że trzeba inaczej do tematu podejść.
A sam raport, samodziałań Instytutu Strat Wojennych, raport wystawy w ambasadach, wysyłanie tego raportu do mediów, robienie wystaw, także oficjalne noty dyplomatyczne, to się jak pan na to patrzy, panie pośle?
Możemy to robić, tylko że to jest cały czas ten poziom dyplomatyczny, a my moim zdaniem musimy odejść od tego, bo tutaj niewiele uzyskamy, tylko zejść właśnie niżej do poziomu społecznego, żeby te niemieckie społeczeństwo, wyborcy tych polityków po prostu to widzieli. Widzieli, co się stało i to, że nigdy Niemcy w żaden sposób nie zadośćuczynili. To jest moim zdaniem o tyle istotniejsze, że dopiero politycy właśnie działają pod wpływem swoich wyborców, a nie sami z siebie, tym bardziej, że nie ma tego ciśnienia. W niemieckim społeczeństwie nie ma w ogóle tematu reparacji. Jak my temat podnieśliśmy, to bodajże w czołówkach niemieckich gazet był może jeden, a w większości na trzeciej czy czwartej stronie jakiś artykuł na ten temat. Także do niemieckiej opinii społecznej w ogóle ten temat nie dociera, a skoro politycy nie czują presji swoich wyborców, to nigdy go nie będą spełniać.
Panie pośle, Krystian Kamiński, Konfederacja, naszym gościem. To jeszcze do Ukrainy wróćmy. Co robić ze wsparciem militarnym? Zaniechać? Mamy hub przyrzutowy w lotnisku pod Rzeszowem. Są postulaty Leszek Miller, chociażby, żeby zacząć przeprowadzać jakieś remonty i paralizować ten hub, jakie jest stanowisko Konfederacji?
No, naszym zdaniem już z naszej perspektywy wszystko, co Polska mogła dać, to po prostu już dała. Także więcej tutaj z naszej strony nie będzie. Wszystko, co teraz idzie, to jest zagraniczny sprzęt. No i jeśli powiemy zagranicznym partnerom, że sorry, nie będzie przez nas dostawy broni do Ukrainy, no to jest to bardzo było uderzenie w naszą pozycję międzynarodową, no bo pokazalibyśmy, że nie chcemy współpracować, tak? Mamy zobowiązania, w związku z tym tutaj w ogóle to nie wchodzi w rachubę, ale powinniśmy jasno i klarownie pokazać, że nasze interesy w żaden sposób nie są zabezpieczone i jeśli ktoś chciałby ten sprzęt Ukrainie przekazywać, to okej, no to jest jakby wola innych państw, ale my uważamy, że obecnie no, ta sytuacja jest napięta i strona ukraińska powinna też wyjść nam naprzeciw i pokazywać, że docenia to, że my jesteśmy tym hubem, że przez nasze państwo my ryzykujemy też przekazując im ten sprzęt.
Ale postawić to w relacjach z Ukrainą na jakimś ostrzu noża, jakiś warunek, że albo coś spełnią, jeśli tego nie spełnią, to my będziemy ograniczać przepustowość albo zamykać lotnisko w Jasionce i możliwość transferu uzbrojenia na Ukrainę?
Najpierw powinniśmy wyartykułować to, co my właściwie chcemy od strony ukraińskiej, czyli wycofanie jakichkolwiek skarg przeciwko naszemu państwu, nie naciskanie na nas chociażby w sprawie zboża, bo to się dla nas fatalnie kończy, powrócić do tematu, który moim zdaniem nie został załatwiony, a jest całkowicie dla nas podstawowy i mamy do niego prawa, czyli ekshumacja i godne upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu. To są rzeczy, które oni mogą od razu zrobić i powinni po prostu tą dobrą wolę wykazać.
A jeśli tego nie zrobią?
No jeśli tego nie zrobią, to znaczy, że są państwo nam nieprzyjazne i musimy bardzo poważnie ograniczyć po prostu współpracę. No, nie ma tutaj innego wyjścia. Jeśli jedno państwo twierdzi, potrzebuje naszej pomocy, tak, w każdej mierze, a jednocześnie robi wobec nas agresywne ruchy, no jest to chyba dla nikogo niezrozumiałe,
jak na razie,
to znaczy, że nas nie szanuje.
Widzimy, że nie robią, mimo że takie prośby są artykułowane, no to wtedy właśnie zamknąć hub w Jasionce, jeżeli, nie wiem, po jakimś pół roku, nie wiem, jaki jest czas na takie decyzje w języku dyplomacji, panie pośle. No ale powiedzmy 3 miesiące, jeżeli Ukraina tego nie załatwi, to my zamykamy hub, czy ograniczamy przepustowość hubu w Jasionce?
Panie redaktorze, pan tak samo dobrze jak ja wiem, że to nie do końca nawet jest nasza decyzja, bo nie możemy naraz Amerykanom powiedzieć, że sorry, nie będziecie sprzętu przerzucać. No, wiemy dobrze o tym, że to Amerykanie o tym decydują, bo oni po prostu większość sprzętu dają. W związku z tym jedyne, co możemy zrobić, to pokazywać...
No nie, jeżeli Konfederacja by rządziła, tak rozumiem, Jasionka jest terytorium polskim i w każdej chwili możemy to...
Tak, jeśli my byśmy rządzili, to byśmy powiedzieli stronie ukraińskiej, że mają pół roku, powiedzmy, na spełnienie tych żądań. Jeśli nie zostają spełnione, to zostanie to częściowo wszystko ograniczone i niestety, no, albo jesteście państwem przyjaznym, z którym będziemy współpracować, albo działacie na naszą niekorzyść, zwalczacie nasze interesy, no ale wtedy my nie musimy też dbać o wasze interesy.
To jeszcze trochę o ekonomię. Zapytam, świadczenia socjalne, jest taka dyskusja, trzecia droga, czy zmieniać swoje poglądy, Ryszard Petru, ale też Michał Kobosko, czyli pierwszy wiceprzewodniczący partii Szymona Hołowni, powiedział, że trzeba będzie rozpatrzeć zlikwidowanie 800+. Jest szansa na taką koalicję liberalną w przyszłym Sejmie, gdzie będą te wszystkie transfery społeczne, rodzinne, socjalne po kolei odwoływane.
Trzecia droga ma różne pomysły. Jak się słucha pana Kosiniaka-Kamysza, to ma jeden. Jak słucha się pana Hołowni, ma drugi. Jak słucha się pana Petru, to ma trzeci. Także ciężko mi powiedzieć, jakie oni mają pomysły. A przypominam, że głosowali chociażby za takim rozdawnictwem, jak dofinansowanie do dekoderów i telewizorów. I PSL, i ugrupowanie Hołowni. W związku z tym jakby... Ja tutaj nie widzę żadnej pola do współpracy, bo moim zdaniem to jest jakaś rozgrywka przedwyborcza. No ale prawda jest, że coś musimy z finansami naszego państwa zrobić. W tym roku zadłużenie budżetowe to 92 miliardy. W przyszłym roku zadłużenie budżetowe to 165 miliardów. Jeśli my tego nie ograniczymy, to będziemy żyli na kredyt, na koszt przyszłych pokoleń. I my jako jedyni mówimy, że nie, nie zgadzamy się na to. Muszą być cięcia, musimy ograniczyć wydatkowanie, musimy przeglądać nasze wydatki, musimy przemyśleć to dokładnie, na ile chcemy obcokrajowców w naszym systemie finansowym, bo po prostu na to nie stać. My dzisiaj żyjemy na kredyt i ktoś to będzie musiał spłacać. Będą to musiały spłacać przyszłe pokolenia, których demograficznie będzie zdecydowanie mniej. Ich obciążenia będą finansowe dużo większe. Jaką Polskę im chcemy zostawić? I pytanie, czy oni będą chcieli w takiej Polsce potem mieszkać? Dlatego my mówimy, racjonalnie podchodźmy do wydatków, wydatki powinni się bilansować, a jeśli nie stać nas na pewne wydatki, no to musimy je ciąć.
A z drugiej strony jest, można spojrzeć inaczej, czyli zwiększać dochody budżetu państwa na przykład. Jest dużo bogatych ludzi, którzy żyją ponad stan, to może im trochę zabrać. Jest taka logika, po co komuś piąty samochód albo ósme mieszkanie, to jeszcze w Hiszpanii, kiedy są potrzeby ludzi, którzy pracują i wydają w Polsce.
Tylko panie rektorze, to się zwykle kończy tak, że ci bogaci ludzie wyjeżdżają za granicę i potem tamten swój kapitał trzymamy. A my nie chcemy ludzi wyganiać z Polski. My chcemy, żeby oni, jak każdy inny, uczciwie płacił podatki, ale nie na tyle wysokie, żeby wyjeżdżali z Polski, tak, żeby to było uczciwe. A inni tylko proponują, komuś zabierzmy. No nie, jeśli nas na coś nie stać, to tniemy wydatki. Tak jak pan w domu ma budżet, jeśli na pana coś nie stać, to pan tego nie kupuje, tak państwo musi tak samo działać. Jeśli państwo nie stać na pewne wydatki, to po prostu ich nie dokonuje. To jest racjonalne wydatkowanie.
Czasami jest tak, że rodzina przychodzi i trzeba coś kupić, to wtedy nie ma co ciąć, tylko człowiek zakasuje rękawy, idzie do dodatkowej pracy i zarabia więcej.
No dobrze, tylko państwo jedyne pieniądze, jakie ma, to zabiera obywatelom. Tak? W związku z tym możemy więcej tym obywatelom zabierać, ale wtedy tych obywateli będzie po pierwsze coraz mniej, bo będą wyjeżdżać za granicę, bo nie będą chcieli u nas pracować. I bo nie po to jest państwo, żeby ograniczać wolność obywateli. To obywatele mają jak najwięcej mieć pieniędzy w swojej kieszeni, bo to buduje bogactwo i dobrobyt. Państwo ma zarządzać racjonalnymi podatkami. A jeśli państwo wydaje zdecydowanie więcej niż ma, no to coś jest nie tak z tym państwem, z politykami, którzy tym zarządzają.
A z drugiej strony, jak patrzymy na dane migracyjne, pan poseł pewnie znaje lepiej niż ja, to tak się składa, że mniej więcej Polacy przestali masowo wyjeżdżać i ten bilans jest delikatnie dodatni dopiero od roku 16, kiedy wprowadzono świadczenie 500+, bo jest tak, że jeżeli my to świadczenie zabierzemy, to Polacy spakują walizki i pojadą tam, gdzie mają takie świadczenia. Do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii, bo tam żyje się łatwiej i nie trzeba czuwać każdego grosza.
Panie rektorze, 92 miliardy deficyt w tym roku. 165 przyszły. Skąd wziąć pieniądze, żeby to kiedyś zbilansować? Trzeba będzie zaciągać kredyty i ktoś je będzie musiał spłacać. I te przyszłe pokolenia, jak będą je spłacać, a będzie ich mniej demograficznie niż starszych osób, będą musiały mieć jeszcze wyższe podatki. I za dekadę obudzimy się w państwie, gdzie będą musiały być ogromne wydatki, żeby spłacić kredyty zaciągnięte teraz. I te młode osoby potem będą stały przed wyborem, czy one będą chciały to robić i odpowiadać za decyzje, które ktoś podjął 10-15 lat temu. I my już teraz ostrzegamy. My nie patrzymy na nasze państwo w kadencji jednej. My patrzymy w perspektywie dekad i mówimy, że w ciągu paru dekad czeka nas kryzys. I tak katastrofa demograficzna nas czeka. A jeśli dobijemy tych młodych ludzi jeszcze finansowo, to z naszego państwa niewiele zostanie. A to nie jest tak, że można sprowadzać sobie imigrantów w dowolną ilość, którzy to pokryją. Po pierwsze, to prowadzi do skutków katastrofy społecznej, co pokazuje Zachód, chociażby te podpalone budynki i wszystko we Francji parę tygodni temu było. Plus doprowadzi to podwójnie do katastrofy, bo to nie jest tak, że ci obywatele zagraniczni, którzy przyjadą, już nie będą w naszym systemie emerytalnym. Oni też na system emerytalny wejdą i to potem będzie jeszcze większa katastrofa, bo musielibyśmy je procentowo zawsze ich więcej sprowadzać. Także to nie jest żadna droga, wprowadzanie po prostu imigrantów. My musimy dbać o Polaków, którzy będą za 10, za 20 lat w Polsce i dlatego my dzisiaj już mówimy, nie zadłużajmy ich, bo oni nie będą w stanie tego uciknąć.
O tym mówił Krystian Kamiński, poseł i kandydat na posła Konfederacji. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
Dziękuję.
Godzina 12:32. Za chwilę, a też porozmawiamy o wojnie i o Ukrainie, ale z perspektywy militarnej naszym gościem będzie generał Leon Komornicki, ale najpierw zaśpiewa Pharrell Williams.